Dobry wieczór Państwu, Monika Hemperek przed mikrofonem, a obok mnie pani Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
Dzisiaj uderzamy w taką pozytywną nutę, żeby też w Państwa duszy uruchomić te pozytywne wibracje. Porozmawiamy o harmonijnym życiu. O harmonijnym życiu, z którym związane są różne obszary naszego istnienia. I skąd się to harmonijne życie bierze? Przypuszczam, że z mózgu. Zaraz się o tym dowiemy. Zatem o szczęśliwym mózgu również dzisiaj będzie mowa. Bo tak zaglądam na stole. Szczęśliwy mózg to tytuł książki.
Tak. Tytuł książki Hansona, który mnie gdzieś zainspirował jako taki podtytuł tego nagrania. Dlatego, że jestem przekonana, że całe nasze życie gdzieś toczy się właśnie w tym takim zbitku neuronów, które mamy. I które jest tak fascynujące, że sprawia, że możemy mieć to życie albo właśnie takie szczęśliwe, harmonijne, albo wręcz przeciwnie, pełne kłopotów i zmartwień.
Neurony. No dobrze, to przejdźmy do tych neuronów. Jak z nimi współpracować? Albo jak sprawić, żeby one dobrze funkcjonowały, żebyśmy byli takim mechanizmem działającym okej. No może niedoskonale, bo nie oszukujmy się z tą doskonałością.
Tak, no pewnie to taki jakiś stereotyp tego, że ma być doskonali, albo że mamy być wiecznie uśmiechnięci, powoduje to, że właśnie jesteśmy wręcz przeciwnie i niedoskonali, i bardzo sfrustrowani tym. I to taka filozofia, która przyszła do nas z oceanu, sprawia, że mamy jakieś takie nierealne oczekiwania i tym bardziej czujemy się nieszczęśliwi w tym, że nie potrafimy dogonić za jakąś taką poprzeczką, którą stawiamy sobie za wysoko. I to w gabinetach terapeutycznych często jest jednym z głównych problemów.
No dobrze, to od tego zacznijmy, bo to jest jak najbardziej realny wymiar tej rozmowy, bo my tutaj uderzamy w jakieś harmonijne życie, szczęśliwy mózg, a pani Jola mówi, dobrze, wysokie raty kredytów, inflacja, zmartwienia wojną, stres popandemiczny, który jeszcze w wielu osobach będzie tkwił przez wiele lat, tak mówią psycholodzy. Więc wszystko to, co na zewnątrz, odbija się też w naszym życiu i stąd lęki, stąd różnego rodzaju problemy. Jak to połączyć z tym szczęśliwym mózgiem? Czego ludzie tak naprawdę w gabinetach psychologicznych oczekują od siebie, jakie sobie stawiają poprzeczki tego idealnego, perfekcyjnego mnie, życia, no i jakie niespełnienia w związku z tym się pojawiają?
No właśnie wielu ludzi ma taki obraz zakłamany, taki jak się teraz wstawia na Instagrama albo na Facebooka, ludzi, którzy są wiecznie uśmiechnięci, na zagranicznych wyjazdach i przez to, kiedy tego nie mają, albo kiedy dążą za tym, ale poświęcają przez to swój cały czas, swoje zdrowie, bo pracują za dużo, bo nie dosypiają, bo jedzą byle jak i byle gdzie, to wszystko sprawia, że zamiast czerpać radość z tych wyjazdów, nawet jeżeli są, no to tak naprawdę są bardzo nieszczęśliwi. I czego szukają? Chyba szukają wyjścia z tej pułapki, tak? Z tej pułapki, w którą się kręcił ich świat. A dlaczego tak jest? A tak jest prosto, dlatego że tak właśnie działa nasz mózg. Bo mózg jest najlepszą wyszukiwarką problemów. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mózg ewoluował, to żyliśmy gdzieś w buszu, tak, na sawannie, gdzie czaił się lew. I co było potrzebne, żeby przetrwać? Żeby przetrwać, trzeba było uciec przed wszystkimi zagrożeniami. Więc mózg tak wyspecjalizował się w szukaniu tego, co jest negatywne i zagrażające, że doskonale działa. Niestety, ponieważ jeżeli goni nas lew, no to albo nas zje, albo uciekniemy szczęśliwie i możemy wtedy odpocząć, wyluzować się. A dzisiejszy świat sprawia, że ciągle widzimy gdzieś lwy, tak? Że ta presja, za mało czasu, ciągły stres, właśnie stres. COVID-em, wojną, stres związany z inflacją, z kredytami sprawia, że ten lew jakby cały czas nas goni, tak? I cały czas jesteśmy zestresowani i mózg cały czas szuka tych problemów. I to sprawia, dokładnie to sprawia, że życie w takim ciągłym stresie i ciągłym skupieniu na tym, co jest negatywne, odbiera nam szczęście i to harmonijne życie.
Skupiamy na tym uwagę i to rośnie, tak?
Skupiamy na tym uwagę, to jakoś rośnie, ale to też sprawia, że jakby nie mamy takiej chwili wytchnienia. Gdyby konflikty zbrojne trwały tydzień, i moglibyśmy jakoś je pokonać, tak, sprawić, żeby zniknęły. Gdyby inflacja trwała tydzień i później by można było wrócić do normalnego życia, to nic by nie było, tak? To nawet taki stres krótki, taki właśnie jak ucieczka przed lwem, przed jakimś konkretnym zagrożeniem, jest nawet pozytywny. Sprawia, że jakby mobilizujemy zasoby swojego organizmu, że jesteśmy kreatywni, że mamy większą neurogenezę. Natomiast to wszystko zakłada, że później możemy wrócić, odpocząć, zregenerować siłę i wrócić do zwykłego funkcjonowania. Ale ponieważ żadna z tych stresorów nie trwa krótko, tylko tak przeciągle, to sprawia, że jesteśmy po prostu wyczerpani. Często też tak jest, że to są wydarzenia, które są negatywne, ale nie o takim silnym nasileniu i myślimy sobie, że no, tak jak ludzie mają takie oczekiwanie właśnie, że no generalnie to jestem szczęśliwa, no przecież mam rodzinę, mam jakąś pracę. Dlaczego w takim razie, no nie wiem, skąd ta depresja, tak? No inni mają gorzej, nie jestem tam, gdzie jest wojna i mają też takie oczekiwanie właśnie, jakby nie dostrzegają wagi i rangi tego stresu, który nie jest aż taki silny, ale działa cały czas. A to jest coś, co jest jakby najbardziej nas wyczerpuje i najgorsze. To też była taka książka albo takie memy, które pokazywały, dlaczego zebry nie mają depresji. Tak? Nie mają, dlatego że u nich ten stres właśnie działa tak bardzo króciutko. A u nas te wszystkie stresy społeczne i psychiczne działają w taki sposób ciągły i bardzo nas osłabiają.
Mnie zaciekawiło, co pani powiedziała o mózgu jako o wyszukiwarce. Bardzo często tu państwo psycholodzy porównują nasz mózg do jakiegoś doskonałego, naprawdę wspaniałego komputera. Ale komputer można zaprojektować, zaprogramować. Mhm. A jak to jest z mózgiem? Czy możemy wpłynąć na jakość naszego myślenia, funkcjonowania?
Oczywiście.
Zachowania.
Nasz mózg ma 100 miliardów komórek nerwowych i 700 trylionów synaps. I to jest tak niewyobrażalne liczby, jak się o tym myśli i mówi, że aż nie do ogarnięcia. Ma 20 neurotransmiterów, 80 hormonów, które jakby wpływają na to, jak ten mózg działa. Mózg cały czas się zmienia. W tej chwili, państwo słysząc, pani słysząc mnie, tworzymy nowe połączenia, tak? Jeżeli jakby tego nie powielimy, to w tym czasie inne tych połączeń, których nie używamy, w tym czasie inne są przycinane, bo mózg nie może rosnąć, jest ograniczony czaszką. W związku z tym to też jest takie niezwykłe, że on się zmienia, ale z drugiej strony to, z czego nie korzystamy, jest jakby przycinane, ograniczane, a rozwija się to, co pielęgnujemy. I na tym tkwi istota właśnie wszelkiej medytacji, istota, która właśnie, o którym pisze Hanson w Szczęśliwym Mózgu, takiego skupienia się na tym, co dobre, tak? Pielęgnowanie dobra, pielęgnowanie szczęścia.
To mnie się w tym momencie pojawia metafora ogrodu. Czyli przycinamy te wszystkie chwasty, odcinamy, a pielęgnujemy piękne kwiaty.
Dokładnie.
Znaczy, to woli, bo są tacy, co wolą chwasty pielęgnować. Znakomita terapeutka uzależnień przede mną, więc ma pani do czynienia z osobami, które no, pielęgnują chwasty, czyli na przykład ćpają, piją i też w różne inne uzależnienia wchodzą, chcąc pójść w te rejony pięknych kwiatów, ale one im się wydają nieosiągalne. Właśnie, gdzieś wolą w tę iluzję pójść, niszczącą. Dlaczego?
Tutaj taki bardzo fajny fragment znalazłam, że kluczem do dobrego życia jest między innymi uczenie się pragnienia dla siebie tego, co dobre, a czego, szczerze mówiąc, nieszczególnie się chce. To bardzo fajny cytat.
To jest ciekawe. Bo my wiemy, co jest dla nas dobre, nie?
Dokładnie. I myślę, że uzależnienie to właśnie jest z tego rodzaju problemów, że chcemy natychmiastowej gratyfikacji, chociaż wiemy, że ona dla nas nie jest dobra, a nie potrafimy pielęgnować tego, co jest faktycznie dla nas bardzo dobre, ale może mniej takie szaleńczo dopaminergiczne, można by powiedzieć znowu mózgowo, tak, dające takiego kopa.
A może przypomnijmy tą skalę kopa, bo to było dla mnie szokujące, jak pani
tak,
o tym powiedziała.
Skok dopaminy przy jedzeniu to 50, przy seksie 100, przy amfetaminie 1000. To faktycznie jest nie do przebicia. Dlatego ludzie wpadają w tą pętlę, natomiast później, jak już nawet sobie uświadamiają ilość strat, które mają w życiu, to pomimo tego tak trudno jest im wybrać to, co jest dobre, to, co faktycznie jest dla nich ważne. No i tu się zaczyna problem. Natomiast tu faktycznie też jest metafora ogrodu w tej książce i fajnie jest zapisane, że to nie wystarczy wyrwać chwasty, bo jeżeli wyrwiemy chwasty, to zaraz w ich miejsce pojawią się kolejne chwasty. Tylko trzeba zasadzić kwiaty.
Czyli właśnie skupiać się na tym dobru.
Tak, tak. Mhm. Skupiać się na tym, co jest dobre i co pozytywne. I tu znowu pokazuje, że im bardziej będziemy się starać pielęgnować to, co jest fajne, właśnie nasze, tak też na tym polega terapia uzależnień tak naprawdę, że skupiamy się na tym, co jest naszą pasją, na tym, co jest dla nas ważne, co nas jakoś porywa, co jest dla nas też dobre i wiemy, że to jest dobre, żeby nie mieć takiej pustki, bo każda pustka sprawia, że znowu wejdziemy, że mamy taką tendencję, żeby wchodzić w to, co jest jakieś bolesne czy trudne.
Powiedziała pani o tym, że wiemy, co jest dobre, ale nam się nie chce. I tu mamy pewien problem, bo nam się nie chce i na przykład stawiamy opór. Wiemy, że zrobienie tego i tego i tego byłoby dla nas naprawdę świetne, ale czujemy jakiś opór, albo sabotujemy, albo robimy coś wręcz przeciwnego, albo po prostu zwyczajnie poddajemy się.
Mhm. No i pewnie znowu spojrzeć na życie tak holistycznie. Jakby pani spytała jakiegokolwiek psychoterapeuta, to by zastanawiał się, a co takiego było w dzieciństwie, że tak nam bliżej jest do tego, co jest destrukcyjne. Czego nie mieliśmy, jak byliśmy mali, że wchodzimy w takie inne schematy. Albo czego się boimy. Albo dlaczego jest tak, że nie wierzymy w siebie i w swój potencjał. Bo często wiele osób nie robi różnych rzeczy z lęku przed tym, że tego nie podoła temu. Albo że się nie okaże, że są tak dobrzy, jakby chcieli być. Tak? W związku z tym lepiej nie podejmować wysiłku, bo się wtedy nigdy ani oni, ani nikt inny nigdy nie przekona, co by było gdyby.
I to jest bardzo skuteczne, bo rzeczywiście można zaniechać wielu dobrych dla nas dróg, ścieżek, którymi można by było podążać, bo można uznać, że nie, to jest nie dla mnie, nie jestem wystarczająco dobry, nie zasługuję. Różne są wytłumaczenia. Mhm. Albo po prostu z jakiegoś powodu mi się nie chce.
Mhm. Sobie myślę, że też warto o tym wspomnieć, bo być może słuchają nas też osoby, które mają po prostu trudną sytuację. I wtedy faktycznie jakby jest trudniej. Też badanie pokazuje, jak bardzo mózg zmienia się pod wpływem stresu posttraumatycznego, tak? Były badania prowadzone na amerykańskich żołnierzach i one pokazywały, jak ich mózg zmienił się, znaczy jak wyglądał mózg tych żołnierzy. I później zastanawiano się, czy on się zmienił w trakcie tych wszystkich wojennych jakichś akcji i trudności, tak? Czy oni po prostu byli już mieli na przykład, bo to chodziło o wielkość ciała migdałowatego i hipokampu, czyli tych części w mózgu, które odpowiadają za emocje. I była hipoteza, czy to jest tak, że po prostu osoby z mniejszym ciałem migdałowatym idą na wojnę, czy ten mózg zmienia się pod wpływem tych wydarzeń wojennych. No i po powrocie i terapii tych osób okazało się, że ich ciała migdałowate wracały do normy. To było niezwykłe. Mózg potrafił się tak zmienić, że jest to widoczne na neuroobrazowaniu. Tak samo mózg osoby z depresją. Mózg osoby z depresją się nie świeci, kolokwialnie mówiąc. Czyli jest mniej aktywny niż mózg osoby zdrowej. I znowu, mózg osoby z depresją, która przeszła psychoterapię, zaczyna znowu, wygląda jak normalny, tak? Dokonują się zmiany. Więc tak, nasz mózg jest taki ogród, który ciągle się zmienia, ciągle tam coś się dzieje. On nie jest niezmienny, więc w każdej chwili naszego życia, możemy coś z tym zrobić.
Jak idziemy do lekarza pierwszego kontaktu, to nie robi nam badań mózgu, nie prześwietla, czy świeci, czy jest mały ten
no niestety,
obszar
tutaj
emocji.
Jeden z autorów właśnie, mówiąc o wizji przyszłości, to stwierdza, że być może kiedyś przyjdą takie czasy, że ktoś zgłosi się i mówi, to pani ma za mało komórek, hipokamp jest za mało aktywny, to stąd to poczucie niezadowolenia z życia, i da to na to jakieś konkretne wskazówki, tak?
Skoro jesteśmy w studiu z psychoterapeutką, to proszę powiedzieć, jak psychoterapia sprawia, że powstają nowe połączenia w mózgu i jak ten mózg się zmienia?
Tych badań nie jest aż tak dużo, no bo wiadomo, że koszty tych wszystkich doświadczeń są duże. Natomiast faktycznie najlepiej przebadanym obszarem dotyczy stresu posttraumatycznego, czyli takiej sytuacji, kiedy ktoś doświadcza tak silnego stresora, że zmienia to diametralnie jego funkcjonowanie, tak? Ma nawracające myśli, ma bardzo dużo lęku, często nie potrafi wyjść z domu, powtarza mu się przed oczami ten film z tego wydarzenia, które pamięta tak bardzo też sensorycznie, tak? Często pamiętają nie tylko wizualnie, ale i słuchowo, bodźcowo, dotykowo, zapachowo niektóre osoby tamto wydarzenie. I pod wpływem terapii faktycznie dokonują się olbrzymie zmiany.
Czy taki stres, a przecież on dotyczy wielu ludzi teraz, bo i tych, co przeżyli wojnę, i tych, którzy się przejmują wojną, która jest przecież blisko, i nas wszystkich, którzy jednak przeszli ten okres pandemii, i tutaj znowu powołujemy się na amerykańskie wyniki badań, świadczące o tym, że jeszcze przez kilka ładnych lat będziemy przeżywać ten stres, który niestety skutkuje bardzo destrukcyjnymi działaniami. O tym będzie oddzielna audycja, bo jeden z ekspertów, który się tutaj pojawia, profesor Wiesław Poleszak, jest w rządowej ekipie, która zapobiega samobójstwom. Bo niestety skala tych samobójstw teraz jest ogromna. Zatem o tym będziemy rozmawiać, a teraz skupiamy się na tym, co możemy zrobić, żeby sobie pomóc. Czy taki stres sam potrafi przejść? Czy ci, u których stwierdzono ten stres pourazowy?
Nie, on sam nie przychodzi, wymaga terapii. Wymaga terapii, tak jak większość zaburzeń, które są już klasyfikowane jako zaburzenia, wymagają terapii, tak? To jest wiedza, która dla mnie jest oczywista. Ostatnio w gabinecie spotkałam się już chyba 2 czy 3-krotnie w przeciągu ostatnich 2 tygodni, z tym, że to, co jest dla mnie oczywiste i wyświetla mi mój Facebook, który ma nadreprezentację psychologów, niekoniecznie musi być oczywiste dla wszystkich. Depresja czy zaburzenia lękowe nie leczy się słowami weź się w garść i nie leczy się cukierkiem, tak? Jeżeli ktoś faktycznie rozwinął się pełnoobjawowe zaburzenie klasyfikowane, tak, zgodnie z międzynarodową klasyfikacją chorób i spełniane są określone kryteria, to samo nie minie, tak? A nawet jeżeli okaże się, że ludzie, bo są też takie osoby, które no mimo wszystko jakoś funkcjonują, wyrabiają się w rolach, to jest to z olbrzymią stratą i z olbrzymim poświęceniem dla ich zdrowia i somatycznego, i psychicznego, i zdrowia ich rodzin.
Jak to rozpoznać? Ja oczywiście, prowadząc ten program, do mnie się zgłaszają i znajomi, i słuchacze z prośbą o polecenie psychologa, psychoterapeuty, bo dziecko nagle zaniemogło. Dziecko ze szczęśliwej rodziny, dziecko, które nagle czuje, że nie jest w stanie zrobić takich prostych czynności, które wykonywało wcześniej. Pojawiają się różnego rodzaju depresje, lęki, myśli samobójcze. To są informacje z pierwszej ręki, bo takie informacje do mnie trafiają i pośrednicze pomiędzy tymi ludźmi a psychologami. Natomiast to, że skala jest ogromna, to wiemy. Jak to zaobserwować, że komuś jest potrzebna taka pomoc?
Jeżeli Myślę, że jeżeli się zgłaszają, no to już widzą, tak? To już osoba ale dorosła to dostrzegła. Natomiast ważna jest taka uważność na to, na, w ogóle na nasze relacje, tak? Bo to niekoniecznie musi być dziecko, to może być nasz rodzic, nasz partner, tak? Jeżeli widzimy, że ktoś się zamyka, że zachowuje się w sposób inny, że nie cieszy go i nie chce angażować się w to, co zazwyczaj lubił, że za dużo czasu spędza przed telefonem, komputerem, że gdzieś ucieka, jeżeli zaczynamy pytać albo poruszać jakieś tematy, że często jest nerwowy, że czepia się wszystkiego, to już jest znak, że być może potrzebuje pomocy. Ale tu chyba też warto powiedzieć, że to nie, żeby pójść do psychologa, to nie trzeba mieć koniecznie depresji. Dlatego, że tak jak też mówił większość specjalistów, warto jest w ogóle zawalczyć o lepsze życie, o lepszą jakość naszego życia. Że powinniśmy właśnie za wszelką cenę starać się być najlepszą wersją siebie.
Mhm. Może ludzie się boją, że jak pójdą do psychologa, to ten będzie szukał na siłę jakichś chorób, jakichś zaburzeń. No bo już skoro pan przyszedł do psychologa, no to może z panem jest coś nie tak. Są te lęki. Ja to też obserwuję u ludzi, którzy mają na przykład problem z dzieckiem, które ewidentnie albo ma depresję moim zdaniem, albo idzie w tym kierunku, ale psycholog nie, absolutnie. Nie wstydzę się. Nie skorzystam.
Mhm. Znaczy, to też można zawsze spróbować, dać szansę. No ja wiem, że nie wszyscy są gotowi, tak? I tutaj pewnie budowanie takiej motywacji do sięgania po pomoc to jest jakby już osobna kwestia. Natomiast myślę, że często warto dać sobie szansę i komuś, tak? Zobaczyć 2, 3, 4 spotkania, żeby sprawdzić, czy może to jest to, czego potrzebuję. Może to jest to, czego poszukuję.
Pani Elżbieta Dec, psycholog, psychoterapeutka, terapeutka uzależnień. Rozmawiamy dzisiaj o harmonijnym życiu, o szczęśliwym mózgu. Zatem albo się państwo w tym odnajdą, o czym mówimy, albo gdzieś pojawią się jakieś informacje o tym, że można by było coś odświeżyć w tym oprogramowaniu. W cudzysłowie oczywiście mówimy, bo metafory oprogramowania użyłyśmy już odnośnie mózgu. Zatem tuż po przerwie muzycznej porozmawiamy o tym, czym się charakteryzuje taki szczęśliwy mózg osoby, która wiedzie harmonijne życie.